Rozmowa dnia.
Dzień dobry, Maciej Trajanowski. Moimi państwa gościem jest Michał Seweryński, senator Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu.
Panie senatorze, jak pan skomentuje te doniesienia łódzkiej prasy, które mówią o tym, że Jerzy Kopiewnicki będzie z Łodzi startował na senatora właśnie z list Prawa i Sprawiedliwości? Prawo i Sprawiedliwość jeszcze swoich list nie przedstawiło. Wszystkie partie już tak naprawdę je zatwierdzają, już je przedstawiły. Prawo i Sprawiedliwość to nadal duża niewiadoma.
Właściwie nikt jeszcze nie przedstawił list wyborczych. Jest jeszcze dużo czasu. Wszyscy spekulują. Mówi się wiele na ten temat. To jest normalny czas poprzedzający formalne zgłoszenie list wyborczych. Jest jeszcze sporo czasu.
Te spekulacje o Jerzym Kropiwnickim na przykład są trafione?
Ja uważam, że to jest dobra wiadomość, ponieważ to jest doświadczony polityk. Znam go dobrze od wielu lat. Ma doświadczenie polityczne w pracy państwowej, w pracy samorządowej. To postać wyrazista, także w swoich poglądach, w swoich wystąpieniach. Więc mi się wydaje, że to byłaby wartość dodana w polskim Senacie. Jestem co do tego przekonany i uważam, że to jest dobra kandydatura.
Ale jeszcze oficjalnie nie możemy mówić o tej kandydaturze.
W ogóle nie ma oficjalnych kandydatur. Żadna partia ich nie zgłosiła. W gazetach są tylko nominacje.
No tak, ale politycy już potwierdzają te doniesienia medialne.
Proszę pana, póki listy nie będą zgłoszone do komitetu wyborczego, do komisji wyborczej, to nie ma oficjalnych kandydatów.
Dużo mówi się też o tym, że z Łodzi ma startować na przykład profesor Gliński. Pan popierałby taką kandydaturę? Łodzianie często komentują, że jest traktowana przez Prawo i Sprawiedliwość jak miejsce dla spadochroniarzy, w cudzysłowie. Mówię tutaj chociażby o pośle Marcinie Mastalerku, ale zresztą nie tylko. Jest wiele przykładów takich polityków, którzy przyszli do Łodzi z nadania partii.
No, to jest zrozumiała polityka każdej partii politycznej, która swoich najbardziej wartościowych kandydatów, działaczy chce mieć w Sejmie, chce mieć w Senacie. Dlatego stara się lokować te osoby na dobrych miejscach, na tak zwanych biorących miejscach, których jednak w Polsce jest liczba ograniczona. Więc ja bym to nazwał właściwie takim gospodarskim podejściem. Trzeba dobrze zagospodarować te miejsca biorące, żeby uniknąć kandydatur przypadkowych. Trzeba ludziom tłumaczyć, że parlament to jest instytucja działająca w interesie całego kraju. To nie jest zbiór lokalnych przedstawicieli poszczególnych sejmików szlacheckich na przykład, którzy zabiegają o sprawy lokalne. Parlament ma zabiegać o sprawy kraju. No tak, sprawy lokalne zabiegają sejmiki wojewódzkie,
panie senatorze, rady powiatowe, ale jednak, rady miejskie. Ale jednak posłowie, senatorowie reprezentują swój elektorat, a ten elektorat jest w okręgach. Ten elektorat jest, są to ludzie, którzy mieszkają w danym miejscu,
nie
w danym
zgadzam
okręgu.
Się z panem. To jest powszechnie powtarzany błąd. Posłowie, senatorowie reprezentują Polskę, a elektorat mają lokalny. Jeżeli lokalni elektorzy zaufają takiej osobie, bo ją znają. Oczywiście osoby znane, szanowane lokalnie mają większe szanse, bo wie, komu się powierza ten mandat. Ale to przecież nie oznacza, żeby nie można było na tych listach lokować osób także spoza jakiegoś lokalnego okręgu, jakiejś społeczności. No taka jest praktyka wszystkich partii demokratycznych. Na całym świecie tak jest.
A to oznacza, że w Łodzi nie ma takich polityków dobrych, którzy mogliby zająć pierwsze miejsca właśnie na łódzkich listach?
No są. Przypuszczam, że są, ale to jest po prostu pewna strategia partii, prawda? I widzimy, że każda partia polityczna działająca w tej chwili w Polsce postępuje podobnie. Ma wielu kandydatów wysokiej rangi i takich, których chciała mieć w parlamencie i dlatego szuka dla nich także miejsc poza miejscem ich zamieszkania.
Wiadomo już, kiedy poznamy ostatecznie listy Prawa i Sprawiedliwości?
Wiadomo, jakie są terminy rozpisane przez Komisję Wyborczą. Wiadomo, że to będzie najpóźniej na początku września.
Czyli wtedy, kiedy trzeba będzie po prostu zgłosić te listy.
To będzie ostateczny moment.
Panie senatorze, w dniu tych wyborów jest referendum dotyczące między innymi jednomandatowych okręgów wyborczych. Prawo i Sprawiedliwość w ogóle będzie angażowało się chociażby w kampanię dotyczącą właśnie jednomandatowych okręgów wyborczych, czy też finansowania partii z budżetu państwa, to referendum jest jakby zapomniane i w cieniu całkowitym wyborów parlamentarnych, które będą kilkadziesiąt dni po referendum.
Na razie jest w cieniu, ale przyjdzie taki czas, że trzeba będzie to jakoś odbyć. Mówię o tym z pewną niechęcią, ponieważ w Senacie krytykowałem to referendum. Wiadomo było, że to jest to tak zwana wrzutka polityczna ze strony urzędującego jeszcze prezydenta, która miała na celu, żeby się przypodobać trochę temu elektoratowi, na który kandydat ówczesny, dzisiejszy prezydent ciągle liczył. Zupełnie niepotrzebne. Tym bardziej, że jeżeli chodzi o jednomandatowe okręgi wyborcze, to mają one swoje zalety i mają również swoje wady. Także ja uważam, że przyjdzie ten moment kalendarzowy, kiedy sobie to referendum trzeba będzie odbyć. No i obawiam się, że to będą pieniądze wyrzucone w błoto.
W takim razie może Prawo i Sprawiedliwość gra na to, żeby po prostu nie było frekwencji, żeby to referendum w żaden sposób wiążące nie było.
Nie słyszałem żadnej takiej wypowiedzi ze strony czołowych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, które by miały na celu zlekceważyć to referendum. To jest jednak demokratyczna forma wypowiedzi, a jak się społeczeństwo wypowie, to się okaże. Na przykład niewysoka frekwencja to będzie również pewien sposób wypowiedzi demokratycznej. Ten, co nie idzie do głosowania, nie bierze udziału w wyborach, to też się wypowiada w sposób demokratyczny. Po prostu ma wolność wzięcia udziału albo nie. Jeżeli ktoś nie czuje sensu tego referendum, to po prostu nie pójdzie.
Najbliższy kalendarz polityczny to, można powiedzieć, 6 sierpnia. Najważna data w tym kalendarzu politycznym to 6 sierpnia, zaprzysiężenie prezydenta Andrzeja Dudy. Pan się wybiera na to zaprzysiężenie?
No tak, będzie posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, czyli wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu jako senator. Mam prawo i obowiązek wzięcia udziału w takim posiedzeniu.
W planie jest pożegnanie. Pożegnanie urzędującego obecnie prezydenta przez Andrzeja Duda. Przez Andrzeja Dudę ten przywracany ten zwyczaj jest przez jakiś czas. Panu odpowiada taki zwyczaj? To oznaka ucywilizowania trochę polityki w Polsce, że mimo kampanii wyborczej, mimo wielu słów, jednak przekazanie, w cudzysłowie, takie symboliczne może urzędu jest zaplanowane?
No jest jakaś taka procedura, jest jakiś obyczaj przekazywania władzy prezydenckiej. Nie ma niczego takiego, co by ustawowo było regulowane, ale to jest obyczaj, który się kształtuje i ja jestem za tym, żeby go podtrzymywać, bo to dowodzi także wysokiej kultury demokratycznej. Trzeba ją pielęgnować, trzeba ją rozwijać. Jestem za tym, żeby coś takiego miało miejsce.
Zostało nam niewiele czasu. Zapytam jeszcze o jedną ustawę, która niedawno przez Senat przeszła i Senat wprowadził do niej poprawki, a ta ustawa jest ważna dla samorządów. Mówię oczywiście o fotoradarach. Prasa cieszyła się z tego, że tych fotoradarów samorządy już nie będą mieli, czyli Straż Miejska nie będzie miała, a Senat jednak wprowadza poprawkę i przywraca samorządom te stacjonarne fotoradary. Jednak jest potrzeba, żeby samorządy faktycznie miały choć te stacjonarne fotoradary. Wielu samorządowców mówi, że po prostu to jest obniżenie bezpieczeństwa, zabranie tych fotoradarów na drogach w Łodzi czy w regionie.
No, można mieć pewne obawy co do tego, czy to są szczere wypowiedzi, bo wiemy dobrze, że za fotoradarami kryje się czasami nawet planowany dochód. Jeżeli
fotoradary nawet w niektórych
mają być środkiem bezpieczeństwa na drodze, to ja jestem za tym. Ale jeżeli to ma być tylko sposób na łatanie dziurawego budżetu gminy, to jestem oczywiście przeciwko, bo to wypacza sens tego rodzaju zabezpieczenia na drodze.
Ale w takim razie stacjonarne fotoradary powinny zostać w rękach
samorządów. Ja bym nie miał nic przeciwko temu, bo ciągle kultura jazdy w Polsce jest bardzo niska.
Dziękuję bardzo. Moim i Państwa gościem był Michał Seweryński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo.
Senator.
Przepraszam, senator.
Dziękuję.